Mówią, że kowal to zawód wymierający. To co współcześnie robi kowal? Dzisiaj świat Remigiusza Bystrka. Włodzimierz Raszkiewicz, zapraszam na herbatę do kuźni.
Kawałek świata i herbata w Radiu Gdańsk.
Ale o czym to będzie rozmowa, pyta Remigiusz. Dzień dobry.
Dzień dobry,
witam. Chciałem zajrzeć do kowala. Co kowal robi? No, w samo południe. Rozmawiamy, to jest 12.
12, w samo południe. Co kowal robi? W tej chwili jest zima, to kowal robi noże i białą broń, bo jest trochę mniej zamówień, więc wiadomo, no, cały świat budowlany trochę stanął. Przechodzę na rzeczy, które można robić do wewnątrz, do domu, meble albo białą broń.
Chciałem zapytać, jaki to jest świat kowala, o którym mówią, że kowal to zanikający zawód.
No to prawda, jest zanikający i jest dużo chętnych, młodych ludzi chcących się uczyć. Tylko troszeczkę się pozmieniało i nie ma już tej opcji, co kiedyś była, żeby mogli na przykład gdzieś z Izbą Rzemieślniczą jakąś umowę podpisać, jakieś dofinansowanie zdobyć. No i się z tym borykają. No niestety tak to wygląda. Ja oczywiście organizuję różnego rodzaju kursy. Poza pokazami, które organizuję, to kursy. No nie ma problemu. Każdy, kto przyjdzie z ulicy i będzie miał chęć, może przyjść i spróbować swoich sił.
Bo skąd ta rozmowa? To Remigiusz do mnie zadzwonił, cały rozentuzjazmowany, mówiąc, że to latem organizuje takie wielkie trzydniowe kucie.
Tak? Tak, mam taki pomysł, żeby zaprosić do siebie mojego takiego
Chciałeś
kolegę.
Chciałeś się podzielić tą informacją.
Chciałem się podzielić tą informacją, że chcę zaprosić do siebie kolegę z Łańcuta, Krzysztof Panas, znany miecznik. Ojciec praktycznie wszystkich ludzi w Polsce, którzy robią coś z Damasku, ze stali damasceńskiej. No i jestem umówiony z Krzysiem, że pierwszy dzień kujemy damask, robimy nóż, drugi dzień szlifujemy, hartujemy, pokazujemy, na czym to wszystko polega, a trzeci dzień oprawiamy, gdzie Krzysiek wszystko tłumaczy, opowiada od podstaw. Chciałem to zamknąć dlatego w trzech dniach, żeby całościowo pokazać, a nie co roku po kawałku. Kwestia tylko, że nie wiadomo, czy do tego dojdzie, bo szukam sponsorów. Więc jak będzie sponsor na 100%, to i pokaz będzie 100%.
To aż potrzeba sponsorów?
Znaczy, no, trzeba jednego przynajmniej sponsora, który by zechciał pokryć koszty Krzyśka, no bo facet przyjeżdża z Łańcuta na 3 dni, trzeba mu zapewnić no, jakiś pieniążek za to, że przyjedzie i pokaże. No i oczywiście nocleg, wyżywienie plus zwrot kosztów podróży. No.
Kowal, który szuka sponsorów, ja myślałem, że to będzie tak jak kiedyś, że kowal kojarzy mi się z najbogatszym we wsi.
To było bardzo dawno. To musiałaby być wieś, dzisiaj już tak nie ma. Kiedyś oczywiście kowal, młynarz i ksiądz. Dzisiaj niestety jesteśmy zasypani chińskimi wyrobami. No i tak jak kowal nie jest w żaden sposób konkurować z Chińczykiem, gdzie w tej chwili koszt materiału jest wyższy niż wyrób chiński. No i to wszystko się przekłada na nasze zarobki. No jest jakiś rynek, są ludzie, którzy jednak nie chcą mieć wyrobów z Auchan, z Ikei, czy jakichś takich miejsc, czy z Leroya, czy z Obi. I przychodzą, zamawiają indywidualnie. Pozostaje zawsze rekonstrukcja zabytków. Tak jak ostatnio naprawiałem 2 zamki na halę targową do wrót, czy w zeszłym roku całe jedną część wrót. No tego nie da się zrobić w zwykłym, prostym warsztacie, ani tego ślusarz nie zrobi.
Wrota to rozumiem, ale zamek to też kowalska robota?
Tak, oczywiście. Zamek wewnątrz, cała konstrukcja, wszystkie te zamki średniowieczne, czy trochę późniejsze, to wszystko robili kowale. Kowal generalnie kiedyś robił wszystko, co było związane z metalem, włącznie z igłami do szycia. Włącznie z jakimiś cęgami, czy narzędziami chirurgicznymi, czy do wyrywania zębów, czy skalpelami do cięcia, biała broń.
Masz narzędzia, które sam sobie zrobiłeś.
No, większość kowali, no 90% kowali robi sobie sama narzędzia.
Kowal to wydaje się laikowi, wiesz, to taka osoba, która musi mieć cęgi do trzymania gorącej stali, żelaza i młotek, koniec.
No i tutaj no niestety tak myśli większość młodych ludzi, którzy przychodzą do mnie i myślą, że po tygodniu wykują miecz albo nóż. I niestety się okazuje, że po miesiącu nie są w stanie zrobić 2 takich samych gwoździ. Nie jest to takie proste, nie jest to takie łatwe, nie jest to tak, jak się widzi czasem w filmach, krótki urywek, jak stoi mężczyzna z rozgrzanym kawałkiem pręta, tłucze w to młotkiem i za chwilę wychodzi cudo. Wszystko wygląda trochę inaczej, trochę więcej czasu, trochę więcej wiedzy, nauki, ale jeżeli ktoś ma chęć, to jest w stanie wszystkiego się nauczyć.
To jak ty robisz nóż na przykład? Bo teraz mówisz, że
generalnie
największe zapotrzebowanie jest na noże.
No w tym okresie zimowym przynajmniej dla mnie jest to najlepsze rozwiązanie, bo mam trochę więcej czasu. Moje noże się różnią tym od wszystkich innych noży robionych przez takich tradycyjnych nożowników, tak zwanych, którzy tylko szlifują, że ja je kuję. całą stal najpierw kuję, odpuszczam, hartuję, wszystkie te procesy przechodzą, na końcu szlifuję, oprawiam i to jest gotowy wyrób. Większość nożowników po prostu kupuje gotowy materiał, go szlifuje, w jakiś tam sposób stara się zahartować i oprawia. No jednak struktura stali jest zupełnie inna. Po przekuciu jest zupełnie inna, jeżeli to jest tylko szlifowany nóż.
A czym się będzie różnił w użytkowaniu?
W użytkowaniu generalnie ten nóż po prostu jest lepszy jakościowo. Ta stal jest dużo lepsza, trzyma tak zwany chwat, czyli ostrość. Mniej się tępi. Zależy kto co zamówi. No to wszystko zależy, czy to ma być nóż kuchenny, czy to ma być nóż, tak zwana finka do lasu. Temat noży to temat morze. No, generalnie można też przyjść ze swoim własnym projektem, wymyślonym nożem.
A ty mi przed chwilą chciałeś pokazać swoją nową szlifierkę, tak? Do ostrzenia noża.
To nie jest do ostrzenia. To jest właśnie specjalna szlifierka, zbudowałem do szlifów, żeby te szlify były bardziej precyzyjne. Można oczywiście kupić taką maszynę podobną, ale są bardzo drogie, to po pierwsze. Po drugie, nie spełnia warunków ani potrzeb, które ja sam sobie postawiłem, więc wolałem ją sobie sam zbudować.
Szlifierka taśmowa.
Szlifierka taśmowa, tak. Na taśmy z papieru czy różnego rodzaju włóknin. Można filce zakładać do polerowania, różne rzeczy można na tą szlifierkę zakładać.
Ale szlifowanie kojarzy mi się z ostrzeniem.
Też.
Z niczym więcej.
Nie, to tak nie jest. Nóż musi być wstępnie odkuty. Wiadomo, na dany kształt. Później trzeba go wyszlifować, żeby on jakoś wyglądał, żeby nabrał już ostatecznego kształtu. Po hartowaniu trzeba go jeszcze raz wyszlifować. No oczywiście można też ostrzyć, ale najlepsze ostrzenie jest ręczne. Ostrzenie ostrza na papierze, no to troszeczkę, to jest nieporozumienie. To zupełnie tak się tego nie robi. Powinno się to robić ręcznie.
Ludzie to potrafią docenić i zrozumieć, tak?
Coraz więcej jest takich ludzi, coraz więcej jest miłośników, czy noży, czy ogólnie białej broni, czy mieczy, czy jakichś federów takich ćwiczebnych do nauki fechtunku. No, zamawiają praktycznie, jest ogromny tego rynek, zamawiają wszystko.
A miecz też potrafisz zrobić?
Też.
I robisz?
Też robię. Też dla rekonstruktorów, dla grup historycznych, dla jakichś grup, które fechtują, walczą. Jest naprawdę tego w tej chwili bardzo, bardzo dużo młodzieży się tym interesuje i jest duże zapotrzebowanie.
To dobrze, w Róży coś się zmieniło. My rozmawialiśmy chyba jakieś 5-6 lat temu ostatnio, prawda?
Tak. Bardzo
radiowo.
Tak, bardzo fajnie, że generalnie młodzież zaczyna się interesować. Już nie chcę wchodzić w temat, że historią się tylko...
Ty narzekałeś, że to rzeczywiście taki zawód zamierający, że ludzie tego nie rozumieją.
Jakiegoś wielkiego zrozumienia jakby ogólnego kowalstwa dalej nie ma. Ale jednak ta młodzież, fajnie, że interesuje się, ja nie mówię, żeby oni nagle zaczęli nożami się bawić, bo to nie o to chodzi. Chodzi o to, że interesują się czymś innym niż staniem w klatce. Bo to nawet jest właśnie widoczne tutaj na tej dzielnicy, w której mam w tej chwili kuźnię na Oruni, że to już nie jest ta młodzież wystająca po klatkach, są to dzieciaki, które są zainteresowane czymś więcej, tylko trzeba im to podać, żeby się zainteresowali. No i część się wciąga, część oczywiście nie chce, idzie w inną stronę, ale mogą coś zobaczyć i czegoś posmakować nowego.
Jak ty właściwie wciągnąłeś się w to kowalstwo i dlaczego z niego zrezygnowałeś?
No u mnie w rodzinie sporo jest osób, które się zajmują jakąś plastyką, jakimiś mają takie uzdolnienia plastyczne. No dla mnie malowanie obrazów to jest rzecz zbyt mało wyczerpująca fizycznie. Ja zawsze szukałem, że po moim wykonaniu dzieła muszę czuć zmęczenie dodatkowo. No chodziłem, szukałem i znalazłem mistrza, który mnie zainteresował, pokazał. Później znalazłem sobie następnego mistrza, później wyjechałem za granicę, raz, drugi, trzeci. Dostałem stypendium w Akademii Sztuk Pięknych w Wenecji. Później pojechałem jeszcze do Stanów i tak... To jest najlepsza droga dla młodego człowieka, terminować. To jest to, co kiedyś robili w średniowieczu.
Ta sztuka użytkowa teraz ci wystarcza?
Ja nie odmawiam jakby żadnego zlecenia, ale staram się też robić nie tylko rzeczy praktyczne, rzeczy zupełnie niepraktyczne, nieużytkowe, czyli na przykład rzeźby, które są nieużytkowe. Z metalu można zrobić wszystko.
Ja bym chciał, żebyś ty miał bardzo dużo pracy i roboty. Podziwiam twoją ławeczkę, która jest w oliwie.
Tak, to współpraca z panem Andrzejem Selmasiewiczem.
Teraz przed Oliwskim Ratuszem Kultury.
Tak, to nasza współpraca, już ławeczka jest starym wyrobem, już ma ładnych parę lat. Znajdują się tacy ludzie jak pan Andrzej Selmasiewicz, którzy doceniają taką pracę, potrafią zamówić. Druga ławeczka jest w liceum numer 5 dla pani Ireny Jarockiej, bo ona była absolwentką tej szkoły. Więc no, trochę moich rzeczy stoi w mieście, można zobaczyć, a jeżeli ktoś jest zainteresowany, to zawsze zapraszam do warsztatu. Zawsze chętnie opowiem, pokażę. Nie jest to dla mnie żaden problem, więc zapraszam wszystkich na Orunię.
Tylko tu u Ciebie trzeba mieć dużo cierpliwości. Tak, ty mówisz, tak, że przyjedzie prawda. Mistrz z łańcuta i będzie kół. Jeden nóż, tak?
Tak.
Trzy dni.
Tak, można, nie, no oczywiście, można zobaczyć sobie program amerykański, gdzie nóż robią w 3 godziny, ale nie oszukujmy się, no to jest tylko program telewizyjny.
Widziałem kiedyś, jak robiłeś gwoździe, no to jeden gwóźdź to jakieś 15 minut roboty.
15 minut dlatego, żeby wszyscy obserwujący w koło mogli zobaczyć...
Z opowieścią jeszcze 15 minut.
Z opowieścią i to, żeby mogli zobaczyć po prostu proces po kolei, co trzeba zrobić, bo u mnie każdy, kto przyjdzie na pokaz, może sam spróbować zrobić gwoździk. Więc żeby wiedział, jak go zrobić i żeby sobie nie zrobił krzywdy, musi stanąć, popatrzeć chwilę, przyjrzeć się i dopiero zacząć samemu robić.
A ktoś jeszcze zamawia gwoździe u Kowala?
Zamawiają gwoździe, szczególnie jeżeli chodzi o jakichś rekonstruktorów czy konserwatorów zabytków, gdzie są stare wrota okute. Oczywiście na pokazach zawsze pokazuje się najprostszą formę gwoździa, która jest możliwa do zrobienia, ale gwoździe są ozdobne. Najczęściej i najlepiej to zaobserwować na starych wrotach w kościołach, gdzie jest pełno nabitych ćwieków w kształcie kwiatków czy jakichś innych form. Nie da się tego kupić i żadna fabryka nie zrobi tego na zasadzie, że specjalnie dla jednych wrót wyprodukują tam 300 czy 400. Trzeba to zrobić ręcznie.
A na koniec pytanie, czy Kowal to ma szczęście?
Na pewno. Ja jestem szczęśliwy, więc myślę, że Kowal ma szczęście.
Patrzę, czy ty masz tutaj podkowę gdzieś zawieszoną, bo Kowal jednak cały czas kojarzy mi się z podkuwaniem koni, z kuciem podków.
I to oczywiście, podków mam pełno. Tam leżą, proszę, podkowy.
Rzeczywiście jest.
Tam są podkowy, Z tym tylko, że podkowy, ja je trzymam dla dzieci do pokazania i opowiadania historii o kuciu koni, o podkowach, o wzorach podków, bo podków jest też tak dużo, że tak samo dużo jest podków jak noży. Kształtu, wzorów, w zależności od wielkości kopyta, od rasy konia, od tego, co koń robi, czy ciągnie wóz, czy jest tylko pod wierzch. No, mam nawet taką specjalną jedną podkowę, którą sobie ściągnąłem, produkowaną w Szwecji, która już w tej chwili jest z tworzywa sztucznego, plastikowa. Więc świat idzie do przodu, ale są kowale, podkuwacze, którzy zajmują się tylko kuciem koni i całe szczęście.
Potrafiłbyś podkuć konia?
Potrafiłbym, ale nie robiłem tego już bardzo, bardzo dawno i bałbym się skaleczyć czy zrobić krzywdę zwierzęciu. Bo to wbrew pozorom nie jest takie proste podkuć konia.
Niektóre prace niech pozostają w sferze historii i opowieści, tak?
Nie, myślę, że niech po prostu pozostaną dla ludzi, którzy się specjalizują tylko w tym. Są podkuwacze i oni to robią najlepiej. Myślę, że w tym przypadku jakiś chłopiec, który sobie to obejrzy na Facebooku czy gdzieś tam na jakimś internecie, niech lepiej nie próbuje, bo zrobi krzywdę, tak zwany koń kuleje, szkoda zwierzęcia, różne choroby się później wdają w kopyta. Niech sobie to poogląda, ewentualnie niech pójdzie do mistrza podkuwacza i u niego terminuje. Ja się zajmuję kowalstwem artystycznym, ogólnie rozumianym. Od rzeźb, mebli, przez wszelkiego rodzaju rekonstrukcje zabytków, jak hala targowa, jak ogrodzenie fontanny Neptuna, czy żygacze na wielkiej zbrojowni, no różne rzeczy, które już dzisiaj nie da się zamówić w zwykłym warsztacie ślusarskim, to jeszcze przychodzą do mnie konserwatorzy i robimy to wspólnie.
To ogrodzenie fontanny Neptuna, tak sobie wyobrażam, to twoja najbardziej prestiżowa robota?
Jedna z prestiżowych robót. No, w Gdańsku na pewno tak, no ale jeżdżąc po świecie robiłem różne inne rzeczy, które też można powiedzieć, że były prestiżowe. Na przykład pracowałem w Ameryce w firmie, gdzie robiliśmy elementy do statuły wolności z miedzi. Więc to też jest coś.
To co do tej statuły robiłeś? Te promienie?
Nie, to tak nie wyglądało. To się dorabiało pojedyncze elementy, które później były... Statuła wolności jest zrobiona z miedzi. Więc jakieś brakujące elementy, ubytki czy zniszczone elementy, tych statuła wolności przede wszystkim jest ogromna. Więc to się dorabiało całe arkusze blach specjalną metodą. I później one jechały i zostały tam zamontowane. To nie jest takich rozmiarów, że można zobaczyć, że się dorobiło promień. To się dorabiało część, na przykład w jakimś tam elemencie, który w całości dopiero coś tworzy. To są inne gabaryty, dlatego ja też na przykład mówię do moich uczniów, że niech jeżdżą po świecie, bo ja na przykład specjalnie pojechałem do stoczni w Norwegii, żeby zobaczyć, jak się buduje statki, bo to są inne gabaryty niż u mnie w warsztacie.
Halo, tam jeszcze nitują statki?
Nie, to nie chodzi o nitowanie. Już się nie nietuje statków,
no, oczywiście.
Ale chodzi o formowanie ogromnych arkuszy blachy, które mogą się przydać na przykład przy budowie rzeźby dużych formatów. Więc ta wiedza jest bardzo potrzebna. Tak zwany kowal stoczniowy to jest zupełnie inny kowal niż taki jak ja, bo on pracuje tak zwanymi grabiami. czyli takimi palnikami, którymi się grzeje całe arkusze blachy i człowiek, będąc w takiej stoczni, może podejrzeć, jak się rozchodzą naprężenia na blachach i jak się to rozprowadza ciepło. No nie da się tego zrobić w małej skali, można to zrobić tylko w dużych wymiarach.
Musimy kończyć rozmowę, a mnie zadziwia coraz większa ilość tych szczegółów, bo diabeł tkwi w szczegółach.
No tak jak Ci powiedziałem na początku, jest to temat morza. Można poświęcić 2 godziny czy nawet pół dnia na opowiadanie tylko jak grzać grabiami blachę na stoczni. Można poświęcić, tu już w ogóle jest temat morze, broń, biała broń, bo nie tylko kształty, techniki, oprawy, materiały użyte, sposób hartowania, temat morze, rekonstrukcja zabytków, gdzie trzeba od początku zastanowić się, jaka była użyta technika kiedyś, z powrotem do tego powrócić, dorobić sobie narzędzia, bo wiadomo, że na co dzień też nie mam takich narzędzi, jakie kiedyś były używane. Muszę je sobie zrobić, stworzyć od nowa, żeby móc zrobić taką samą formę, jaka była kiedyś, której brakuje. Tak jak na przykład te liście na ogrodzeniu fontanny Neptuna, które trzeba było dorobić do tego całą gamę przecinaków, przebijaków i żeby to zrobić. Naprawdę pojedynczy temat skowalstwa może być tematem morza.
Dziękuję za spotkanie. Naszym gościem był kowal z Oruni, Remigiusz Bystrek.
Dziękuję bardzo. Zapraszam wszystkich na Oruń.
I po herbacie. Dolewka jest możliwa na www.radiogdańsk.pl. Włodzimierz Raszkiewicz. Do usłyszenia.